Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest dzisiaj znany dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, redaktor Grzegorz Górny. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dokładnie 40 lat temu, proszę Państwa, 13 maja 81 roku o godzinie 17:19 cały świat, można powiedzieć, wstrzymał oddech na placu Świętego Piotra w Rzymie. Uzbrojony napastnik Ali Akcza oddał strzały w stronę ojca Świętego Jana Pawła II. Papież został ciężko ranny w brzuch, w klinice Gemelli rozpoczęła się, zakończona sukcesem. Jednak po wielu godzinach walka o jego życie. Przypominam to, panie redaktorze, bo minęło już tyle lat, że mamy chyba kolejne pokolenia, dla których to jest wiedza już tylko z kart historii. Zresztą pan redaktor i ja mieliśmy wtedy jakieś 12 lat. Ale w ostatniej swojej publikacji Tajne Archiwum Watykańskie, wydanej razem z Januszem Rosikoniem, pisze pan tak. Nie ma ucieczki od historii, kształtuje naszą rzeczywistość, a z biegiem czasu sami stajemy się jej częścią. I teraz chciałem zapytać, czy w odniesieniu do tej dzisiejszej daty, jak tam to wydarzenie wpłynęło na ten pontyfikat i w ogóle na rzeczywistość Kościoła katolickiego?
Można powiedzieć, że ten zamach na placu Świętego Piotra był takim punktem zwrotnym w historii tego pontyfikatu. I to było takie potwierdzenie tego, że rzeczywistość fizyczna i nadprzyrodzona się ze sobą splatają. Bo pamiętajmy, że w tamtych czasach nieznana była publicznie trzecia tajemnica fatimska i właściwie miliony ludzi żyły myślą, co może ona zawierać. I zazwyczaj jest tak, że tłumaczymy sobie różne wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne poprzez wydarzenia w świecie materialnym. A sprawa objawień fatimskich i związanymi z tym zamachu na placu Świętego Piotra jest jedną z niewielu kwestii, co do których miliony ludzi na całym świecie jest przekonanych, że miała tu miejsce jakaś interwencja nadprzyrodzona, jakieś działanie niebios. I co ciekawe, mówił o tym publicznie Jan Paweł II, Benedykt XVI, wielu kardynałów, biskupów, miliony ludzi na całym świecie są przekonanych, że istnieje jakiś sekretny związek pomiędzy objawieniami fatimskimi, zamachem na placu Świętego Piotra i obaleniem komunizmu. I zauważmy, że nie ma w XX wieku drugiego takiego wydarzenia, co do którego tak wiele osób byłoby przekonanych, że sprawy duchowe mają wpływ na sprawy polityczne, że na przykład modlitwa może zmieniać bieg wydarzeń. W tym sensie się to wydarzenie w Fatimie i związany z tym zamach na placu Świętego Piotra są absolutnie wyjątkowe w naszej współczesnej historii.
Panie redaktorze, chyba niewielu polskim dziennikarzom udało się, tak jak panu, znaleźć w archiwach Watykanu. Czy znajdziemy tam jeszcze informacje, które uzupełnią lub może wręcz zmienią w jakiś sposób naszą wiedzę, nasze myślenie o tym, co stało się te 40 lat temu na placu Świętego Piotra?
Tego to do końca nie wiemy, natomiast jest wiele dokumentów, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Na przykład trwa w tej chwili proces beatyfikacyjny jednej z wizjonerek z Fatimy, czyli siostry Łucji. Wiadomo, że zostawiła ona po sobie około 20 tysięcy stron różnych dokumentów, w tym taki swój dzienniczek duchowy, w którym zapisywała objawienie, jakie miało otrzymywać w latach późniejszych, już po objawieniach fatimskich. I nie znamy jeszcze treści tych wszystkich pism. Być może kiedy one ujrzą światło dzienne, bo one są w tej chwili weryfikowane w trakcie procesu weryfikacyjnego, wtedy będziemy wiedzieli coś więcej.
Cały czas trwa także dyskusja, zresztą ona przy takich rocznicach też wraca, kto stał za tym zamachem, bo wydaje się, że cały czas do końca tego nie wiemy. Ali Akcza sam ostatnio dla Włoskiej Agencji Informacyjnej mówił w środę, że nie ujawniono wszystkiego na ten temat. Wskazał zarazem na trop prowadzący do radzieckiego niemieckiego KGB. Z kolei Antonio Preziosi, autor wydanej we Włoszech takiej książki na 40-lecie zamachu, papież miał umrzeć, napisał, że nikt przez dekady nie odpowiedział z całkowitą pewnością na pytanie, no, czy była to realizacja takiego fanatycznego projektu tego tureckiego nacjonalisty, zabójcy lub szerszy jakiś plan, operacja wykonana na zlecenie niesprecyzowanych międzynarodowych organizacji tworzonych prawdopodobnie przez państwa byłego Układu Warszawskiego. Chciałem zapytać, jaka jest pana redaktora tutaj ocena i scenariusz, który jest najbardziej prawdopodobny, pana zdanie?
Według mojej wiedzy raczej wszystkie ślady wiodą do Moskwy, która oczywiście działa za pośrednictwem różnych podległych jej czy zaprzyjaźnionych struktur w różnych państwach, wykorzystując między innymi służby specjalne Bułgarii. A rzecz w tym, że później nastąpiło pewne zacieranie śladów i wiele różnych publikacji, jakie pojawiło się na Zachodzie, wskazujących na różnych rzekomo pracodawców tego zamachu, miało na celu wskazanie fałszywych tropów, wywołanie pewnego zamętu medialnego, że oto nagle pojawia się kilkanaście różnych alternatywnych wyjaśnień tego zamachu, mających na celu w rzeczywistości przykrycie tego głównego sprawcy. I gdybyśmy chcieli zapytać cui bono, komu to najbardziej służyło, to oczywiście w tamtym czasie władzom Związku Sowieckiego. I też rekonstrukcja wydarzeń, które doprowadziły do zamachu na placu Świętego Piotra, wskazuje wyraźnie na moskiewską rękę.
Zresztą sam Ali Akcza w czasie procesu przecież, prawda, wskazywał na wiele śladów, setki wątków różnych, które później zmieniał co chwilę i tak dalej. Zresztą, jak mam wrażenie, robi to do dziś chyba. Pytanie, na ile jeszcze jest to jakaś gra?
To ciekawe, że on, jego zeznania były dosyć spójne w czasie śledztwa do pewnego momentu. Do momentu, kiedy go w celi w więzieniu Rebibia nie odwiedziło dwóch bułgarskich oficerów komunistycznych służb bezpieczeństwa, którzy podawali się za prokuratora i tarcza, jacy rzekomo mieli prowadzić śledztwo w sprawie innego przestępstwa popełnionego przez niego na terenie Bułgarii. Oni go odwiedzili, żeby go przesłuchać rzekomo w innej sprawie, właśnie w tym rzymskim więzieniu. W pewnym momencie jeden z nich, prokurator, wyszedł z włoskimi swoimi towarzyszami z celi i został sam na sam w cztery oczy w pokoju odwiedzin Akcza i ten tłumacz rzekomy, w rzeczywistości oficer służb bezpieczeństwa bułgarskich. Nie wiemy, o czym oni sami przez pół godziny rozmawiali, ale wiemy, że od tego momentu Ali Akcza całkowicie zmienił sposób działania, swoje zeznania. Zaczął mataczyć, wymyślać różne wersje, a w końcu sali rozprawy oświadczył, że jest Mesjaszem. I wydaje się, że wtedy został zaszantażowany, postawiony przed jakąś straszliwą alternatywą i stwierdził, że jednak będzie musiał zmienić całą linię postępowania.
Jeszcze raz na chwilę właśnie w tym kontekście też, jeśli pan pozwoli, wrócę do tajnych archiwów watykańskich. Pana książka pokazuje, jak wokół wydarzeń historycznych narastają przez wieki, no, w tak zwanej kulturze masowej, nazwijmy to najoględniej, wyobrażenia o tych wydarzeniach, które bardzo często, no, niewiele mają później wspólnego z tym, co rzeczywiście miało miejsce. Czy w przypadku właśnie zamachu na papieża już po tych 40 latach mamy z czymś podobnym do czynienia? Czy może za 40, nie wiem, 100 lat kolejnych będziemy mieli co prostować lub uzupełniać?
Ja myślę, że zawsze znajdują się jakieś dokumenty, które dokładają pewne informacje do naszego stanu wiedzy. Tak pewnie będzie i w tym przypadku. Natomiast widać, że już niektóre alternatywne wersje wyjaśnienia tych wydarzeń odpadają, że dzisiaj już nikt nie trzyma się pewnych hipotez, jakie wtedy były w obiegu publicznym, i że coraz częściej jednak Eksperci skłaniają się ku temu, że mieliśmy do czynienia z infiltracją Moskwy w tym przypadku.
Na koniec, panie redaktorze, jeśli można, chciałbym przywołać jeszcze jedną, taką zbliżającą się dopiero rocznicę. 1 czerwca minie 30 lat od bardzo ważnej, jednej pewnie z najważniejszych pielgrzymek papieża w Polsce, w czasie której uczył nas o dekalogu. Przestrzegał wtedy rodaków przed taką absolutyzacją pojęcia wolności, która, jak podkreślał, może prowadzić do nowych form zniewolenia. Przekonywał, że demokracja powinna być budowana na trwałych fundamentach. Czy dziś nie warto byłoby do tych treści wrócić, panie redaktorze?
No myślę, że jak najbardziej. Wtedy to była pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce po upadku komunizmu i on wtedy chciał dać Polakom pewne wskazówki, na jakich zasadach możemy budować swój ład po odzyskaniu wolności. On twierdził, że takim fundamentem może być dekalog, 10 pytań. I można powiedzieć, że było takich 10 etapów tej pielgrzymki, każdy poświęcony refleksji nad poszczególnym przekazaniom. I co ciekawe, wtedy ta jego pielgrzymka spotkała się z bardzo dużym atakiem w mediach.
Tak, bo to nie było głaskanie, prawda? Żadne. To był wymagający ojciec wtedy chyba.
Tak, i wtedy on nie powiedział o kremówkach, nie mówił anegdot. Widać było, że był bardzo przyjęty tym, co chciał powiedzieć swoim rodakom. I niestety to jego przesłanie w dużej mierze spotkało się z niezrozumieniem. Było takie zachłyśnięcie się wolnością, a tymczasem okazało się, że ta wolność ma też wiele swoich niebezpieczeństw. I że warto słuchać kogoś, kto nas ostrzega.
Więc tym bardziej w te treści warto byłoby, zwłaszcza w kontekście chyba trwających też tych naszych sporów polityczno-społecznych, do tych treści wracać. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za znaleziony dla nas czas i za ten komentarz, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Państwa i moim gościem kluczowego tematu był znany dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, redaktor Grzegorz Górna. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że w Polanicy Zdroju odbędą się dzisiaj uroczystości dziękczynne za cudowne ocalenie życia Jana Pawła II. Mszy świętej polowej będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a zaplanowano też koncert Totus Tuus Mario, podczas którego o godzinie z kolei 21:37 zostanie wspólnie odśpiewana pieśń Barka. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Wszystkim. Ja już bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym będzie mowa m.in. o bardzo ważnym, ciekawym filmie Wyrok na niewinnych, a także o tym, czy jest możliwa zgoda w naszym podzielonym społeczeństwie. Nie zabraknie też oczywiście sportu w magazynie Kolejosz. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.